We wtorek, 8 lipca z paryskiego w studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Grażyna i Tomasz w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Przywódcy 8 najbardziej uprzemysłowionych państw świata podpisali zobowiązanie, że do 2050 roku emisja gazów powodujących efekt cieplarniany zostanie zmniejszona o 50%. Na szczycie G8 obiecano też podwojenie pomocy dla Afryki. Iran uderzy w Izrael, w amerykańską flotę w Zatoce Perskiej i żywotne interesy USA na świecie, jeśli zostanie zaatakowany z powodu swego programu nuklearnego, ostrzega Teheran. Condoleezza Rice przybyła do Pragi, by podpisać porozumienie w sprawie amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Polacy kontynuują negocjacje. Gazprom zapowiedział, że od przyszłego roku podwoi ceny gazu płynącego z Azji Środkowej. Ucierpi na tym przede wszystkim Ukraina, ale i Europejczyków czekają bolesne podwyżki. Do końca roku 2008, jak zapowiedział prezes Gazpromu, cena z $370 za 1000 metrów sześciennych gazu wzrośnie do 500. Przywódcy 8 najbardziej uprzemysłowionych państw świata podpisali zobowiązanie, że do 2050 roku emisja gazów powodujących efekt cieplarniany zostanie zmniejszona w ich państwach o 50%. Japonia, będąca gospodarzem tego szczytu, uważa deklarację za sukces, zwłaszcza że podpisały się pod nią Stany Zjednoczone. Organizacje ekologiczne natomiast uważają, że te ustalenia są niewystarczające, gdyż nie ma mowy w tym tekście o żadnych konkretach i pośrednich etapach. Oprócz deklaracji, 8 wystosowała również apel do państw rozwijających się, by podjęły wysiłki w ograniczaniu emisji gazów. Chodzi przede wszystkim o Chiny i Indie. Zmniejszenie emisji o 50% to realny krok do przodu, uważa prezydent Nicolas Sarkozy. Zadowolenie również wyraziła kanclerz Angela Merkel. Afryka Południowa, której przedstawiciele zostali zaproszeni do to jako w środę, uważa natomiast, że są to slogany pozbawione treści. Czy też obietnicą bez pokrycia okaże się obiecane na szczycie G8 podwojenie pomocy dla Afryki, zobaczymy w 2010 roku. Do tego bowiem czasu suma $25 miliardów rocznie ma być zwiększona do $50 miliardów. W szczycie najbardziej uprzemysłowionych państw świata uczestniczy nowo wybrany prezydent Rosji. Mieszkańcy Afryki i organizacje humanitarne przypominają, że obiecane poprzednio kwoty nie dotrwały. Mieszkańcy Afryki i organizacje humanitarne przypominają, że obiecane poprzednio kwoty nie dotarły na miejsce. W szczycie najbardziej uprzemysłowionych państw świata uczestniczy również nowo wybrany prezydent Rosji. Dmitrij Miedwiediew skorzystał ze swojego pierwszego wystąpienia na takim forum, by rozwinąć wielką ofensywę dyplomatyczną. Mówił o reformie światowego systemu gospodarczego i finansowego, o nowych instytucjach finansowych, porozumieniach energetycznych, cenach produktów rolnych. Zaproponował też zorganizowanie szczytu żywnościowego.
Musimy zastanowić się nad architekturą przyszłych międzynarodowych stosunków gospodarczych, oświadczył prezydent Rosji. Nikt nie jest zadowolony z ich obecnego stanu, zapewnił Miedwiediew na spotkaniu z prasą w ramach obrad G8. Jak podkreślają agencje, Rosji szczególnie doskwiera rola, jaką w obecnym systemie odgrywają Stany Zjednoczone i ich gospodarka. Miedwiediew chciałby uczynić z rubla walutę równą znaczeniem dolarowi i euro. Prezydent Rosji sugeruje też organizację szczytu zbożowego oraz nowe porozumienie globalne w dziedzinie energii.
Jeden z negocjatorów rosyjskich na szczycie w Tojako, Aleksander Pankin, sprzeciwił się natomiast kategorycznie sankcjom przeciwko Zimbabwe. Moskwa opowiada się za negocjacjami. Podobnego zdania jest 7 krajów afrykańskich obecnych na obradach. Jak powiedział prezydent Senegalu Abdoulaye Wade, to by niczego nie załatwiło. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy oraz inne kraje demokratyczne domagają się stanowczego i surowego stanowiska wobec Roberta Mugabe po, łagodnie mówiąc, wątpliwych wyborach prezydenckich w jego kraju. AFP informuje za japońskim urzędnikiem, że jednak szczyt G8 ma zamiar ogłosić nowe sankcje przeciwko przywódcom zamieszanym w walki i przemoc w Zimbabwe. Oznaczałoby to, że prezydent Miedwiediew dał się przekonać.
Znów iskrzy na linii Londyn-Moskwa, tym razem za sprawą wypowiedzi anonimowego przedstawiciela brytyjskiego kontrwywiadu, którego słowa cytuje BBC. Jego zdaniem bardzo wiele wskazuje na to, że w morderstwo byłego agenta rosyjskiego Aleksandra Litwinienki, otrutego w Londynie w 2006 roku Polonem, zamieszane jest państwo rosyjskie. BBC podkreśla, że to pierwszy taki przypadek, by oficjalny przedstawiciel władz brytyjskich, nawet anonimowy, wskazywał na bezpośrednią odpowiedzialność Kremla w tej sprawie. W tej samej wypowiedzi anonimowy rozmówca BBC oświadczył, iż próba zamachu na Borysa Bieriezowskiego wskazuje, że władze rosyjskie nie cofają się obecnie przed operacjami skierowanymi przeciwko osobistościom mieszkającym na Zachodzie. Brytyjski kontrwywiad MI5 ujawnił niedawno, że liczba rosyjskich agentów w Londynie osiągnęła ponownie stan z czasów Związku Radzieckiego. Przed szczytem w Toyako Miedwiediew i oficjalni rzecznicy Kremla wyrażali nadzieję na normalizację stosunków z Londynem. Nowy prezydent Rosji spotyka się po raz pierwszy na szczycie G8 z premierem Wielkiej Brytanii Gordon Brownem. Doradca Miedwiediewa w czasie konferencji prasowej w Toyako nie krył swojego zdenerwowania słowami, jakie nadało BBC i wolał raczej koncentrować się na konieczności polepszenia stosunków rosyjsko-brytyjskich, które w tej chwili znajdują się w impasie. Dodał, że jak widać w Wielkiej Brytanii nie wszystkim zależy na ich poprawieniu.
Przywódcy biorący udział w szczycie G8 zaapelowali również do Iranu o zaprzestanie programu wzbogacania uranu i odpowiedzenie pozytywnie na ostatnie propozycje społeczności międzynarodowej. Przewodzący Unii Europejskiej w tym półroczu prezydent Francji powiedział, że szef dyplomacji europejskiej Javier Solana uda się do Teheranu, by zbadać możliwości przekonania tego kraju. Sądząc jednak po ostatniej wypowiedzi przedstawiciela przywódcy duchowego narodu Ajatollaha Alego Chamenei, szanse są niewielkie. Hojatollah Selam Ali Shirazi ostrzegł, że Iran uderzy w Izrael, amerykańską flotę w Zatoce Perskiej i żywotne interesy USA na świecie, jeśli zostanie zaatakowany z powodu swego programu nuklearnego. Po pierwszym pocisku wystrzelonym przez Amerykę w Iran nastąpi uderzenie w jej żywot na interesy na całym świecie, cytuje agencja AFP za agencją Fars. Ani USA, ani Izrael nie wykluczyły opcji zbrojnej w celu likwidacji irańskiego wojskowego programu nuklearnego, chociaż zapewniają, że wolą dyplomatyczne rozwiązanie. Dzisiejsze groźby irańskiej strony odbywają się w momencie, gdy strażnicy rewolucji islamskiej prowadzą manewry wojskowe w Zatoce Perskiej. Te elitarne oddziały zostały stworzone po rewolucji w 1979 roku i dysponują bronią, m.in. pociskami, które mogą dosięgnąć Izraela. AFP donosi za amerykańskim Departamentem Stanu, że Polska i Stany Zjednoczone nie doszły do porozumienia w sprawie tarczy antyrakietowej. Warszawa natomiast utrzymuje, że dyskusje trwają nadal. Polski minister obrony kontynuuje swoje rozmowy w Waszyngtonie, natomiast Condoleezza Rice udała się do Pragi. Po przylocie na miejsce pytana przez dziennikarzy amerykańska sekretarz stanu określiła spotkanie z szefem polskiego MSZ-u jako konstruktywny, ale nie odpowiedziała, czy porozumienie zostanie osiągnięte. W Pradze natomiast rozmowy już się zakończyły. Szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Czech, sekretarz stanu Condoleezza Rice i Karel Schwarzenberg, podpisali dzisiaj umowę o umieszczeniu w Czechach radaru dalekiego zasięgu, który ma stanowić część amerykańskiej tarczy przeciwrakietowej w Europie Środkowej i współpracować z wyrzutnią rakiet przechwytujących w Polsce, o ile oczywiście Waszyngton podpisze z Warszawą podobne porozumienie jak z Pragą. Przed mikrofonem nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol.
Dla Karla Schwarzenberga był to tak ważny dzień, że z wrażenia o swym urzędowaniu zaczął mówić w czasie przeszłym.
Jestem za krótką dobę na pół lat. Jestem miał cześć być ministrem zagranicy Czeskiej Republiki.
Miałem w tym krótkim czasie, w ciągu półtora roku, kiedy miałem cześć być ministrem spraw zagranicznych Republiki Czeskiej, okazję podpisać dwie umowy o wielkim znaczeniu. Pierwszą, którą podpisywałem po panu premierze, był traktat lizboński, a drugą jest ta dzisiejsza. Wbrew wielu krytycznym głosom powiedziałbym, że obie są częściami składowymi spójnej czeskiej polityki bezpieczeństwa.
Części prawie tento konsystentni czeskiej bezpieczności polityki.
Potem, podczas konferencji prasowej, szef czeskiej dyplomacji wyjaśnił, jak to rozumie.
z Lisabonską smugą. Jest to součást jednej
z traktatem lizbońskim jest to część jednej konstrukcji, która tworzy politykę bezpieczeństwa Republiki Czeskiej. Opieramy się tak o Europę, jak i o współpracę transatlantycką. W ten sposób czeski rząd doprowadził do danego finiszu pierwszą część negocjacji z Amerykanami o budowie w Czechach jednego z najistotniejszych elementów tarczy antyrakietowej, radaru dalekiego zasięgu. Aby umowa weszła w życie, musi być jednak ratyfikowana przez parlament, co wciąż jeszcze takie pewne nie jest. Wprawdzie koalicja rządząca wespół z wspierającymi ją byłymi posłami socjaldemokracji dysponuje większością w czeskim Sejmie, ale w tym wypadku podziały przebiegają nieco inaczej. Wiadomo nie tylko, że cała lewica jest przeciw tarczy, ale też, że co najmniej troje posłów Partii Zielonych nie zamierza poprzeć budowy amerykańskiej instalacji w Czechach. Nie jest także pewne, czy opowiedzą się za nią wszyscy chadecy. Ale premier Mirek Topolanek zachowuje spokój. Jest bowiem przekonany, że w szeregach socjaldemokratów są posłowie, którzy w decydującym momencie opowiedzą się za umieszczeniem amerykańskiego radaru w Czechach. I to nie kilku, a kilkunastu. Także Topolanek odwołał się dzisiaj do innego ważnego dokumentu. Po spotkaniu z amerykańską sekretarz stanu powiedział: nie przyjęliśmy planu Marshalla, a na taki błąd nie możemy sobie pozwolić po raz drugi. Po podpisaniu umowy o radarze czeski minister spraw zagranicznych dziękował dziś swojemu poprzednikowi, obecnemu wicepremierowi Aleksandrowi Wondrze, swojemu zastępcy Tomaszowi Pojarowi i szeregu innym, których wymienił z nazwiska. Karel Schwarzenberg podziękował też negocjatorom amerykańskim. Negocjacje były twarde, ale fair, podkreślił. Dziękowała także amerykańska sekretarz stanu.
Thank you very much and thank you, Minister Schwarzenberg.
Condoleezza Rice dziękowała ministrowi Schwarzenbergowi i czeskim negocjatorom. Dziękowała też szefowi zespołu amerykańskich negocjatorów, Reidowi, jak i generałowi Oberingowi, który stoi na czele Amerykańskiej Agencji Obrony Antybalistycznej MBA. Umowa z Czechami to jej zdaniem kluczowa umowa łącząca przyjaciół i sojuszników stojących w XXI wieku w obliczu takich samych zagrożeń. Sekretarz stanu podkreśliła, że dzisiejsza polityka nie posługuje się retoryką zimnej wojny, kiedy to problemem była strategiczna stabilność, lecz skierowana jest przeciw realnym groźbom ze strony takich państw jak Iran, które stale pracują nad rozwojem rakiet dalekiego zasięgu. A my musimy reagować, dodała Condoleezza Rice. Amerykańska sekretarz stanu wyraziła w Pradze nadzieję, że uda się też doprowadzić do pomyślnego końca negocjacje z Polską. Do sekcji polskiej RFI mówił Marek Pędziwol.
Giełda paryska spadła na swój najniższy od 3 lat poziom. Wskaźnik CAC 40 w południe był notowany na poziomie 4240 punktów, co oznacza, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy stracił 1/3 swojej wartości. Nie lepiej dzieje się na innych giełdach europejskich. Wszystkie zanotowały spadki powyżej 2%. Podobna sytuacja jest w Azji. Rynki światowe nadal zaniepokojone są sytuacją w sektorze bankowym. Obawy przed ogłoszeniem kolejnych strat w tym sektorze powodują obecne spadki na giełdach. Początek dał Wall Street, który rozpoczął tydzień od krzywej schodzącej w dół. Jedynymi akcjami, którym można polecić do kupienia, są akcje Gazpromu.
Prezes Gazpromu Aleksiej Miller oświadczył, że cena gazu sprzedawanego Rosji przez państwa Azji Środkowej ulegnie począwszy od przyszłego roku podwojeniu. Miller dał do zrozumienia, że odbije się to także niekorzystnie na Ukrainie, która musi się liczyć ze wzrostem cen gazu, w jaki zaopatruje się głównie w tamtym rejonie świata, w Kazachstanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie. Temat ten Miller poruszył w czasie spotkania z premierem Rosji Władimirem Putinem. Kijów za 1000 m3 gazu płaci państwom Środkowej Azji niecałe $180, podczas gdy Gazprom za taką samą ilość gazu każe sobie płacić $315. Tymczasem sam dostaje gaz z Uzbekistanu w cenie $100 za 1000 m3. AFP przypomina, że kryzys polityczny na linii Moskwa-Kijów spowodował przerwy w dostawach rosyjskiego gazu do Europy, bo niemal w całości przechodzi on gazociągami idącymi przez Ukrainę. Miller powtórzył wcześniejszą zapowiedź podwyższenia ceny gazu sprzedawanego przez Gazprom Europie. W marcu tego roku Rosjanie żądali $370 za 1000 m3. Miller zapowiada, że do końca 2008 cena za tę samą ilość ma wzrosnąć do $500, co oczywiście poważnie uderzy po kieszeni Europejczyków, którzy odczują to w dramatyczny sposób. Warto przypomnieć, że gaz i ropa to główne narzędzia putinowskiej Rosji w staraniach przywrócenia jej pozycji imperium na arenie międzynarodowej.
Dodajmy jeszcze, że Parlament Europejski przyjął dzisiaj krytyczny raport wobec gazociągu północnego. Planowany gazociąg północny na dnie Bałtyku jest jednym z wielu gazowych projektów infrastruktury. niezbędnych do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania Unii Europejskiej na gaz. Należy jednak dokładnie zbadać jego wpływ na środowisko naturalne, dokładniej monitorować realizację tego projektu, a nawet przeanalizować alternatywne trasy przebiegu gazociągu. Takie wnioski przedstawił sprawozdawca Marcin Libicki. Parlament zajął się tą sprawą po wpłynięciu petycji podpisanej przez 30 tysięcy osób. Podczas dyskusji nad tym raportem eurodeputowani wezwali również Komisję Europejską do podjęcia działań uniemożliwiających Gazpromowi zajęcie dominującej pozycji na unijnym rynku gazu przy braku gwarancji wzajemnych praw do wejścia na rosyjski rynek energetyczny dla przedsiębiorstw Unii Europejskiej. A teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Piotr Kamiński i Piotr Błoński.
Libération poświęca dzisiaj 3/4 numeru Państwu Środka, które za miesiąc przywita Igrzyska Olimpijskie z błogosławieństwem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Światowych Kancelarii. Co się dzieje w tym kraju? Warto by o to spytać jednego z najświetniejszych znawców zagadnienia, znakomitego Belga Simona Leisa. Ten jednak mieszka na antypodach. Przede wszystkim jednak zna się na temacie. Nic dziwnego zatem, że jego nazwisko nie pojawia się nigdzie na 36 chińskich stronach dziennika o dawno zapomnianym, lecz było nie było, maoistowskim rodowodzie. Poczytajmy zatem artykuł wstępny dyrektora Libération, Laurenta Geoffrena. Zastanawia się on, czy demokracja nie stała się przypadkiem ideą względną, wątpliwą, wręcz regionalną. Z takim pytaniem na ustach redakcja Libération przemierzyła chińskie imperium, drugie supermocarstwo, które chciałoby zostać pierwszym. Chiny rzuciły Zachodowi niebyle jakie wyzwanie. Chcą go zepchnąć na margines kuli ziemskiej. Ich potęga jest nie tylko demograficzna, gospodarcza i wojskowa, lecz również ideologiczna. Państwo Środka ma się nie od dzisiaj za środek świata, a modelowi praw człowieka przeciwstawia model oparty na dobrobycie bez wolności, na potędze bez podziałów. Stojąca za nim siła materialna i handlowa jest dostatecznie onieśmielająca, by w kilka tygodni obezwładnić wszystkie zamiary bojkotu, jakie zdradzali niektórzy przywódcy wielkich demokracji. Czy to dobrze pojęty realizm? Zastanawia się Laurent Geoffrin w Libération. Taką interpretację przyjmą ci, którzy nie wierzą w gruncie rzeczy w uniwersalny charakter praw jednostki. Istnieje jednak także inna interpretacja, której nie należy przeoczyć, że tezy wysuwane przez chińskich przywódców to tradycyjne alibi despotów. Dyktatury zawsze powołują się na specyfikę swych krajów, by lekceważyć prawa człowieka, a odrzucają je dlatego, że się ich boją. Tymczasem młody kret wolności drąży niezmordowanie swoje korytarze, nawet w owych Chinach tak pewnych siebie. Czy tylko dlatego, że na wschodzie wznoszą nowy sztandar, trzeba pośpiesznie chorągiewkę zwinąć? Pyta Laurent Geoffrin w artykule wstępnym specjalnego chińskiego numeru Libération. Jeżeli zaś kogo interesują jasno i czytelnie sformułowane tezy ideologiczne Pekinu, znajdzie je na sąsiedniej stronie pod piórem niejakiego Pan Weiya, lat 47. To podobno jeden z najsławniejszych intelektualistów chińskich. Ciekawe, co myśli o nim Simon Leis. Konserwatywny ideolog wykształcony w Berkeley. Zdaniem autora przeciwstawianie demokracji i autokracji to objaw obskurantyzmu politycznego. Chińczycy to odrzucają, uważając, że to element krucjaty antychińskiej. Prawo do głosowania nie ma charakteru uniwersalnego. Mamy inne metody wybierania naszych przywódców. Prawa człowieka to koncept wymyślony na Zachodzie, który nic nie rozumie z chińskiej specyfiki. Gdzie lepiej szanuje się życie ludzkie? Pyta towarzysz Way. Stany Zjednoczone codziennie zabijają w Iraku. Wymachiwanie prawami człowieka to więc dla Chińczyków nieznośna hipokryzja. To u nas walczy się z biedą i zapewnia postęp 1/5 ludzkości. Najważniejsze jest prawo do życia i prawo do oświaty. Tyle towarzysz Pan Way na łamach Libération. Przypomina się tytuł legendarnej książki Simona Leisa sprzed 40 lat. Nowe szaty przewodniczącego Mao, czyli od dziesięcioleci ta sama stęchła zupka z tyranii rosyjskiego rondelka, która wydaje się świeża chyba już tylko Slavojowi Žižkowi i jego kamratom. Co nie znaczy, że w świecie swobód obywatelskich i wolnej gospodarki wszystko kwitnie. Yves Docquierdrel straszy nas na przykład w Le Figaro kolejnym latem kryzysu, zapowiadając, że największe atrakcje jeszcze przed nami. Kierdrel kpitł sobie z ekonomistów, których, jak wiadomo, Pan Bóg stworzył, żeby poprawić reputację astrologom. Wylicza składniki kryzysu. Kolosalny kryzys bankowy, wynikły z niego kryzys gotówkowy, gdzie na ratunek pośpieszyły banki centralne, i wreszcie gigantyczny kryzys giełdowy, który w rok pochłonął walory na sumę 10 bilionów dolarów. Gdyby nie banki centralne, naprawa amerykańskiego rynku nieruchomości obróciłaby się w globalny kryzys kapitalizmu. Tyle, że za tym poszły trzy wstrząsy gospodarcze. Naftowy, kredytowy i znowu giełdowy. I Yves Docquierdrel przewiduje w Le Figaro recesję gospodarczą w Europie i eksplozję euro. Po czym ma czelność życzyć nam miłych wakacji. Na tak zwanych stronicach łososiowych Le Figaro, zwanych tak ze względu na ich pomarańczowo-różowy kolor, nasz nowy prezes Alain de Pouzillac i dyrektor generalny nowego holdingu, pani Christine Ocrate, wykładają swój program na przyszłość. Z rozmowy dowiadujemy się, że państwo nie wydało im żadnych zleceń dotyczących personelu, w domyśle redukcji tegoż, i że niektóre krążące propozycje, na przykład wspólna redakcja trzech bloków, dwóch telewizji i jednego radia, naszego, bardzo im nie odpowiadają. To przynajmniej jakaś pociecha u progu tych złowróżbnych wakacji.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Raz na jedną nóżkę, raz na drugą. Raz pod Stany Zjednoczone, raz pod Europę. Gdyby trzeba było dowodu na to, że Polacy nie po to odzyskali niepodległość, którą cieszyli się w okresie międzywojennym, by oddawać się teraz bezwarunkowo nowym aliantom, to wydarzenia ostatnich tygodni za taki dowód mogłyby posłużyć. Czytamy w Le Monde w komentarzu Daniela Werneta. To jednak nie powód, by polski czytelnik pęczniał z dumy. Tytuł artykułu brzmi bowiem: gdyby nie było Polski, trzy kropki, w nawiasie, król ubu. A więc, kontynuuje Daniel Werne, najpierw prezydent Lech Kaczyński podał w wątpliwość nazajutrz po referendum w Irlandii ostateczną ratyfikację przez Polskę traktatu z Lizbony. Uważał, że tekst stał się bezprzedmiotowy. Bardziej katolicki niż papież, czy też bardziej irlandzki niż Irlandczycy, oburzał się on na myśl, że namawiano by ich do powtórnego głosowania. Podobno, oby tak było, zmienił stanowisko pod wpływem Sarkoziego. Notabene Werne popełnia tu błąd, pisząc o wizycie Sarkoziego w ubiegłym tygodniu. W rzeczywistości obaj prezydenci rozmawiali przez telefon. Liberalnego premiera Donalda Tuska, czytamy dalej, nie sposób posądzać o eurosceptycyzm. To Stany Zjednoczone stały się ofiarą jego zabiegów. Amerykanie myśleli, że już zakończyli negocjacje w sprawie tarczy antynuklearnej, a tu szef polskiego rządu dał im do zrozumienia, że kompensacje uważa za niewystarczające. Uważa on, że tarcza chroni USA, ale osłabia bezpieczeństwo Polski, to też żąda rozmieszczenia tam rakiet Patriot. Wszystko to wygląda na wielkie targowisko, tym bardziej, że chcąc wywrzeć presję na Warszawę, Amerykanie dali ostatnio do zrozumienia, że na wszelki wypadek negocjują równolegle z Litwą. W postawie Donalda Tuska nie należy więc dopatrywać się antyamerykanizmu. Jego minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który w poprzednim rządzie Jarosława Kaczyńskiego był ministrem obrony, jest wszak byłym współpracownikiem waszyngtońskiego American Enterprise Institute, istnej jaskini neokonserwatystów. Tłem dla tych różnic stanowisk są też oczywiście spory w polityce wewnętrznej. Między konserwatywnym i eurosceptycznym prezydentem, a liberalnym i proeuropejskim premierem toczy się stała walka. Każdy stara się stawiać pionki na polu drugiego. Ale nie to jest najistotniejsze. W Europie Polska pragnie być partnerem najsilniejszym ze słabych, jak mówił Lech Kaczyński. Inaczej mówiąc, wykorzystywać swą pozycję względnie dużego partnera, by bronić interesów partnerów małych czy nowo przybyłych przed domniemaną hegemoniczną pozycją krajów założycielskich Unii Europejskiej. W kwestii bezpieczeństwa Polacy opierają się o Stany Zjednoczone. Spodziewają się jednak pożytków z tego aliansu. Gotowi byli posłać swych żołnierzy do Iraku, by dowieść swej wierności, ale teraz chcą rekompensaty i nie wahają się podbijać stawki. W obu wypadkach chodzi o pokazanie, że Polska jest krajem suwerennym, który zaciekle broni swoich interesów, choćby kosztem swojego wizerunku. U Alfreda Jarry król Ubu mówił: gdyby nie było Polski, nie byłoby Polaków. Jej partnerzy powinni cieszyć się, że Polacy istnieją, nawet jeśli to ich trochę irytuje. Tak Daniel Vernet kończy swój komentarz na łamach Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
41% Francuzów jest gotowych zapomnieć o traktacie lizbońskim. Takie są wyniki sondażu przeprowadzonego przez BWA dla organizacji Toute Europe i dla największego dziennika we Francji, dla West France. Budowa Zjednoczonej Europy jest procesem budzącym niepokój 33% Francuzek i Francuzów. Dla 1/3 jest to źródło nadziei. Niby dużo, ale jednak 5 lat temu aż 61% ankietowanych patrzyło na Zjednoczoną Europę z wiarą i optymizmem. Czy zmniejszenie się aż o połowę liczby Francuzów wiążących nadzieję ze Zjednoczoną Europą wynika z faktu poszerzenia składu Unii i zmniejszenia się wpływów i roli Francji w Unii 27 państw? Czy przez to Unia stała się mniej atrakcyjna? 53% ankietowanych jest zdania, że Unia powinna zajmować się problemami międzynarodowymi, a w spokoju zostawić sprawy wewnętrzne, takie jak zatrudnienie, szkolnictwo, służba zdrowia czy sprawy socjalne. Z innego badania wynika, że coraz więcej Francuzów skłonnych byłoby opuścić swój kraj, aby mieszkać gdzie indziej, gdzie będą mieli lepsze warunki życia, gdzie nie będą musieli tak bardzo zaciskać pasa, gdzie mają większe możliwości rozwoju. Najczęściej wymieniają przy tym Stany Zjednoczone, a w Europie Wielką Brytanię i państwa nowo przyjęte do Unii. Takie są wyniki sondaży, a co sądzą młodzi ludzie zapytani o to na ulicy? Wybierzmy się na południe Francji, poza Paryż, oto Toulouse. Różowe miasto ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2013 roku. Centralny plac miasta, Kapitol, z jednej strony 17-wieczny ratusz, z drugiej sukiennice, w których jeden obok drugiego znajdują się bary i restauracje. Co chwila z ich wnętrza wyskakują spoceni kelnerzy, żonglujący tacami obstawionymi kieliszkami wina, pieniącego się piwa, lemoniady. Jest ciepły lipcowy wieczór. Na ulicy, na placu mnóstwo młodzieży. Toulouse to miasto młodych ludzi nie tylko ze względu na istniejący tutaj od 1229 roku uniwersytet. Na plecionych krzesełkach siedzi dwóch młodych chłopaków, kucharze. Jeden przywędrował tutaj z Jury, spod granicy ze Szwajcarią. Nie chce mówić o Europie. Drugi miejscowy pochodzi z Toulouse. Zapytany o to, czy chciałby wyjechać z Francji, odpowiada.
Pas spécialement, mais bon que chacun sa culture, sa monnaie.
Niespecjalnie o tym myślę. Każdy ma swoją kulturę, swoją walutę, swoje dziedzictwo kulturowe. Wstaniemy się jak Stany Zjednoczone, Zjednoczonymi Stanami Europy. System jest ten sam. W ubiegłym roku byłem w Irlandii, w Dublinie. Sympatyczny, bogaty kraj. Dalej euro i Europa. Popatrzmy na Irlandię. Nie wszyscy są tak bogaci jak oni. Wszystko to, co importujemy z zagranicy, kosztuje nas drogo. To wina wspólnej waluty.
Mais bon, voilà quoi. Après, c'est pas tous comme l'Irlande qui s'enrichissent. Après, c'est enfin, je sais pas, c'est tous les matériaux qu'on va chercher à l'étranger qui nous coûtent un petit peu plus cher. A cause de l'euro, justement.
Spotykam grupę 5-6 młodych ludzi, dziewcząt i chłopców. Roześmiani, radośni, wszyscy pochodzą z tego miasta.
Dzień dobry, wszyscy ale am Polonii. My nie mówić po polsku.
Na pytanie o to, czym jest dla nich Europa, odpowiadają, to podróże, to szansa na stawienie czoła Stanom Zjednoczonym i Chinom.
Voyage.
On est plus puissant, face aux États-Unis, faut être un peu plus grand, pareil pour la Chine.
A dalej mówią.
L'union est difficile dans le sens où on a des cultures différentes, des économies différentes.
Unia to trudna sprawa. Bo mamy różne kultury, różne poziomy gospodarcze, nawet jeśli mamy wspólne granice i jedni żyją blisko drugich, to i tak zjednoczenie nie jest łatwą sprawą. Trudno jest być wiarygodnym w konfrontacji z takimi potęgami jak Stany Zjednoczone czy Chiny.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Go Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Czy wiecie, kim był Johann Jakob Bachofen? Opowiem, był statecznym profesorem, który nauczał statecznie statecznych studentów w Bazylei historii prawa. Pewnego dnia stateczny profesor doznał olśnienia po zwiedzeniu starożytnej nekropolii i napisał niebywałą książkę, zupełnie niestateczną, a nawet trochę wariacką, której tytuł oryginalny brzmi jak strzał z karabinu. Das Mutterrecht, czyli matriarchat, studium na temat ginajkokracji świata starożytnego, podług natury religijnej i prawnej. Księga Bachofena ukazała się w roku 1861. Przed kilkoma miesiącami ukazała się wreszcie po polsku w tłumaczeniu Roberta Reszke. A kto odkrył Bachofena Francuzom? Niemiec Walter Benjamin, który napisał o matriarchacie tajemniczy esej po francusku. Das Mutterrecht Bachofena rozpoczyna się następująco. Niniejsza rozprawa służyć ma omówieniu zjawiska historycznego, dostrzeganego przez niewielu, przez nikogo jednak niezbadanego w całym swym zakresie. Starożytnictwo dotychczas nie wspomina o matriarchacie. Nowe jest samo pojęcie, nieznany stan rodziny, który go określa. Badanie takiego przedmiotu, chociaż pociągające, stawia w obliczu niesłychanej trudności. Nie dość, że nie istnieją jakiekolwiek wcześniejsze prace w tej dziedzinie, to jeszcze nauka dotąd nie przyczyniła się w żaden sposób do oświetlenia owej epoki w dziejach cywilizacji, w której zjawisko matriarchatu występowało. A zatem wchodzimy tu w dziedzinę domagającą się pierwszego opracowania. W oryginale to zdanie brzmi jeszcze inaczej, może warto przetłumaczyć je również inaczej. Wbijamy się w domenę, którą po raz pierwszy karczować wypada. W takim sensie pojmował Bachofena Benjamin, kiedy w roku 1934 w okresie intensywnej pracy nad pasażami pisał o nim swój francuski esej. Benjamin uznał Bachofena za prekursora oraz w pewnym sensie za patrona jego własnych zmagań z księgą pasaży, czyli z Paryżem, stolicą XIX wieku. Esej Benjamina rozpoczyna się tajemniczo. Istnieją naukowe proroctwa. Można je łatwo odróżnić od naukowych przepowiedni, które nie są niczym innym jak dokładnymi prognozami dotyczącymi zjawisk przyrody lub ekonomii. Naukowe proroctwa zawdzięczają swą nazwę temu, że inspirowane są w większym lub mniejszym stopniu tkwiącym w badaczach przeczuciem nadciągających rzeczy i wcale nie wykraczają poza kadry naukowe. Proroctwa drzemią uśpione pośród innych studiów specjalistycznych, niedostępne liczniejszej publiczności, a większość takich uczonych nie uważa się nawet za prekursorów. Rzadko i późno udaje się osiągnąć niczym taką chwałę, której dostąpił niedawno Bachofen. Bachofen wywarł na Benjaminie wielkie wrażenie, prawie tak samo duże jak na Rilkę. Benjamin porównał dzieło Bachofena do wulkanu. Niczym wulkan wybuchający pod wpływem uśpionych przez czas tak długi podziemnych mocy, dzieło Bachofena stanowiło przez pół wieku masę potężną, lecz skrytą, aż do chwili, gdy ujawniła ponownie zapładniające ją siły, przyciągając uwagę zainteresowanych. Obraz wulkanu i drzemiących w nim podziemnych mocy stosować również można do dzieła Benjamina. Bachofen przed napisaniem książki o matriarchacie interesował się przede wszystkim historią prawa rzymskiego, któremu poświęcił 10 rozpraw. O zwrocie zadecydował przypadek, który jest najwyższą formą konieczności. W roku 1838 Bachofen odkrył starożytne kolumbarium, które wywarło na nim wrażenie głębokie i wstrząsające. To miejsce wiecznego spoczynku oddziałało na mnie z taką siłą, ponieważ wcześniej nie znałem, z dwoma wyjątkami, podobnych miejsc. Bachofen pojmował antyczne nekropolie jako symboliczne miejsca przekazywania tradycji z rąk do rąk, mówiąc językiem Mickiewicza. Benjamin pisał o ciemnym świecidle w dziele Bachofena, zestawiał je z platońskim mitem jaskini oraz ze światłem piekielnym. Benjamin rozumiał matriarchat w ujęciu Bachofena jako podglebie, podłoże lub podziemny fundament nowożytnego prawa. Bachofen twierdził, że porządek rodzinny ustalony w czasach starożytnych i obowiązujący współcześnie poprzedzał odmienny ład, który opierał się na władzy sprawowanej wyłącznie przez matki. Teoria Bachofena wywoływała liczne i namiętne krytyki. Wielu historyków uważa, że jest ona czystym fantazmatem, a matriarchat nigdy nie istniał. Goethe nie mógł poznać rozprawy Bachofena, ale z pewnością Bachofen znał drugą część Fausta Goethego, w której czytamy: matki, matki, matki są straszne.
La radio du monde.
Et nous irons des cerises plein les poches. Et nous irons à l'envers, à l'endroit où l'on dévale, où l'on cavale. Et nous irons des cerises plein les poches. L'aube nous trace.
W języku polskim z Paryża. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Czas letnich festiwali w pełnym rozkwicie i to nie tylko we Francji. Mamy i w Polsce znakomity festiwal odbywający się na rynku warszawskiego Starego Miasta. Zaczął się 5 lipca, a trwać będzie do 30 sierpnia. Koncerty w każdą sobotę w plenerze. Powróćmy jednak z ziemi polskiej, tym razem na ziemię kanadyjską, gdzie odbywał się festiwal Jazz de Montréal. Festiwal wprawdzie już się skończył, ale warto wspomnieć o występie Woody Allena, który tym razem, i to nie po raz pierwszy, zamienił kamerę na klasę. klarnet. Wykonał on wraz ze swym Dixie Bandem nowoorlańskie standardy, ale nie tylko. To nie tylko, to na przykład La Vie en Rose, jeden z najsłynniejszych przebojów Edith Piaf. Mimo że Woody Allen zawsze podkreśla, że nie jest muzykiem zawodowym, że gra wyłącznie amatorsko, to jednak publiczność zawsze oklaskuje go gorąco i płaci horrendalne sumy za bilety wstępu na jego występy. Posłuchajmy, jak gra znakomity reżyser przekształcony w klarnecistę. Towarzyszy mu oczywiście jego New Orleans Jazz Band. Wspomnieć o jeszcze jednym wieczorze festiwalu montrealskiego. O wieczorze poświęconym francuskiemu piosenkarzowi Léo Ferré. Jego piosenki zagrało kilku włoskich wykonawców. Gitarzysta i wokalista Gian Maria Testa, pianista Roberto Cipelli, trębacz Paolo Frezu, kontrabasista Attilio Zanci i francuski perkusista Philippe Garcia. Festiwal w Montrealu uświetnił swoją obecnością dawno już niewystępujący Leonard Cohen. A my posłuchajmy fragmentu płyty wspomnianych przed chwilą włoskich wykonawców, płyty zatytułowanej Leo. Autorska piosenka Léo Ferré, Poeci.
Ce sont des drôles de types qui vivent de leur plume ou qui ne vivent pas c'est selon la saison. Ce sont des drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est un carafe sous les ponts de la Seine, leur sou dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés. Quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié, avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont des drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont des drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout des plumes et se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles, où remueront leur verre comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatraines de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice, sous prétexte que les bourgeois sont dans l'égout. Dans des îles où n'aborde jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatraines de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice, sous prétexte que les bourgeois sont dans l'égout.
W Paryżu i regionie paryskim mieliśmy dość intensywny czerwiec festiwalowy. Było już Le Couleur du Jazz, zaczął się Paris Jazz Festival, La Défense Jazz Festival już się też odbyło, Jazz w Maison Lafitte, Enghien Jazz Festival i kilka innych, nieco mniejszych, co nie znaczy, że mniej interesujących. Od 1 czerwca trwa American Jazz Festival i potrwa tak aż do 24 sierpnia. Koncerty odbywają się w Paryżu i w klubach Sunset Sunside. A w New Morning zaczął się 2 lipca festiwal All Stars. Też chwilę potrwa, bo aż do 26 lipca, ale niestety już za nami występ Carly Bley i Archie Shepa. W najbliższy piątek zaprogramowany jest Branford Marsalis i jego kwartet i to ich sobie właśnie teraz posłuchamy. Rzućmy okiem na to, co dzieje się w innych regionach Francji. Przede wszystkim od 10 do 20 lipca mamy jeden z najsłynniejszych festiwali w Juan-les-Pins, gdzie usłyszymy m.in. Didier Lockwooda, Johna McLaughlina, Keitha Jarretta w jego słynnym trio z Garym Peacockiem na kontrabasie i Jackiem DeJohnett na perkusji i jeszcze wielu, wielu innych. W set mamy Jazz a Set. Odbywać się będzie od 8 do 13 lipca, a wystąpią m.in. Mike Reinhardt, brat Melda, Monte Alexander, Thomas Dutronc. Posłuchajmy syna Jacques'a Dutronca, który istnieje już w świecie artystycznym jako zupełnie niezależny od swych słynnych rodziców Jacques'a Dutronca i François Hardy jednostka, co nie przeszkadza mu z nimi czasami zagrać. I to on właśnie zakończy nasze dzisiejsze spotkanie.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Jak nazwać największe alpejskie jezioro? Le Mans, zgodnie z etymologią, czy genewskie, jakie nazwano w Szwajcarii i w Polsce? Francuzi zachowali pierwotną nazwę od słów lem i en, w języku Celtów duża woda. Przyjmijmy więc francuską nazwę, tym bardziej, że jezioro Le Mans tylko jednym brzegiem leży w Genewie i w Szwajcarii. Drugi, południowy brzeg, długości 54 km na 167, należy do Francji. Jezioro Le Mans długo było węzłem nawigacyjnym łączonym liczącym 4 strony Europy. Toczyły oni boje, prawdziwe morskie bitwy, Genewa i Sabaudia. Po przyłączeniu Sabaudii do Francji w połowie XIX wieku, Paryż i Genewa jeszcze przez 100 lat debatowały o tym, gdzie ma przebiegać wspólna granica, jak gdyby chodziło o morze, nie jezioro. Miejscami nie widać zresztą drugiego brzegu, zwłaszcza w najszerszej, środkowej części. Le Mans ma kształt łuku z wydłużonym ogonem, który kończy się w Genewie. Jego powierzchnia ma ponad 500 km kwadratowych. Kuracjusze francuskich uzdrowisk Tonon i Evian-les-Bains mogą sobie wyobrażać, że spędzają wakacje nad morzem. Według przekazów na piśmie w VI wieku jezioro wystąpiło z brzegów. Tsunami wywołane przez gigantyczną lawinę z kamieni lub wręcz oberwanie góry spustoszyło wszystko, co spotkało na swej drodze. Le Mans ma jeszcze jedną oceaniczną cechę – latarnie morskie. Najciekawsze pod względem architektonicznym są latarnie z okresu secesji. Przypominają o luksusowych rezydencjach i prywatnych portach barona Rothschilda czy inżyniera Gustawa Eiffla, którego jacht Valkyria ciągle jeszcze pływa po jeziorze Le Mans. Dzisiejsi turyści mają do wyboru wiele rodzajów wakacji nad Le Mans. Zimą mogą jeździć na nartach, latem chodzić po górach. W Labenas można uprawiać sporty wodne i patrzeć na ośnieżone szczyty z pozycji plażowicza. W Tonon i we Vian-le-Bain czekają nas inne atrakcje. Są to uzdrowiska, w których w XIX wieku zaczęto leczyć schorzenia dróg moczowych. Odkryto wtedy źródła, z których do dziś tryska woda mineralna marki Evian, znana nie tylko we Francji. Nazwa wody i miejscowości pochodzi prawdopodobnie od słowa "eve", wilgotny, w języku starofrancuskim. Dzięki budowie dróg i kolei żelaznej miasteczko Evian przemianowane na Evian-les-Bains stało się ośrodkiem turystycznym i uzdrowiskiem. Przyjeżdżali tu do wód sławni Francuzi. Poeta Mistral, wielki powieściopisarz Marcel Proust, twórcy kina bracia Lumière, w których rezydencji mieści się dziś ratusz. Najwspanialsze hotele Evian-les-Bains cieszą oko secesyjną architekturą. Na szczęście są także skromniejsze hotele i pensjonaty. Jak w każdym szanującym się uzdrowisku, we Vian-les-Bains jest także kasyno. Nie przypuszczam, by chodzili do niego wszyscy kuracjusze. W każdym razie nie mamy, które przyjeżdżają tu z niemowlętami, aby odzyskać formę i linię. Widzę je raczej wśród turystów zwiedzających miasteczko Ivoire, założone 700 lat temu nad jeziorem Le Mans. Był to niegdyś port rybacki. Słodkowodne ryby są nadal specjalnością lokalnej kuchni. W XIV wieku książę sabaudzki Amadeusz V wybudował twierdzę wojskową. Z tej epoki pochodzą mury obronne, barbakany i średniowieczne kamienice oraz baszta, odrestaurowana w 1939 roku. Kościół w Ivoire ma okrągłą kopułę, tak jak inne barokowe kościoły alpejskie. Jej powierzchnia nie jest jednak złota, lecz srebrzysta, jak ryby z jeziora Le Mans.
RFI, 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 RFI.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę, Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.